Dzień dobry Państwu, Magdalena Drochomirecka. Rozpoczynamy audycję Po co nam historia? Bardzo mi miło, bo gościem w Radiu Kraków jest redaktor Bronisław Wilczstein, publicysta, pisarz, dyrektor Radia Kraków na samym początku lat 90.
Tak,
w innym miejscu to było, ale to
tak. To było na szlaku, mieliśmy swój domek na szlaku. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry
Państwu. Bardzo, bardzo miło, że pan redaktor, gdy dotarł do Krakowa, to zechciał przyjąć zaproszenie i przyjść. A temat jest szalenie istotny, bo wydawało się, że sprawa zabójstwa Stanisława Pyjasa, właściwie, że nie będzie już do niej powrotu, że nie będziemy o niej mówić. Śledztwo IPN-owskie, no właściwie zakończone zostało w 19 roku z powodu braku możliwości dotarcia do świadków. Wszystko to tak naprawdę utknęło. I otóż pojawia się nam publicysta, dziennikarz Cezary Łazarewicz, który na 400 stronach swojej publikacji stwierdza właściwie, że to wszystko, co wiemy, że nie było prawdą, że to nie był żaden wypadek. I on próbuje udowodnić, że jednak tak było. Wraca do tej PRL-owskiej retoryki. Może to naiwne pytanie, panie redaktorze, ale wydawałoby się, po co? Dlaczego teraz po tylu latach, spośród tylu zabójstw dokonanych przez służby bezpieczeństwa, których w zasadzie nikt nie kwestionuje? Zabójstwo Stanisława Pyjasa jest takim elementem, w którym ciągle to kłamstwo przeważa.
Zabójstwo Stanisława Pyjasa jest ważne, ponieważ ono stanowiło taki punkt inicjalny, taki kamień węgielny rodzenia się opozycji w Krakowie, opozycji przedsierpniowej, przedsolidarnościowej. I to takiego najważniejszego do 80 roku, do powstania Solidarności NZS-u, to był najważniejszy ośrodek, czyli Studencki Komitet Solidarności, który powołaliśmy w maju 77 roku, 15 maja dokładnie po zamordowaniu Staszka Pyjasa tydzień później. Powołaliśmy oficjalnie, bo oczywiście środowisko opozycyjne nie istniało, ale wystąpiliśmy oficjalnie z tym. Potem takie identyczne studenckie komitety Solidarności powstawały w innych miastach. W niektórych też stanowiły taki bardzo ważny ośrodek opozycji, przede wszystkim we Wrocławiu, ale w innych miastach również akademickich. A więc ta śmierć miała jakby parę poziomów znaczenia. Była niesłychanie istotna dla rodzenia się tej opozycji społeczeństwa obywatelskiego w czasach komunizmu. I ja nie chcę wchodzić w intencje autora, jak gdyby nie mam wglądu w jego duszę, umysł i tak dalej. Nie wiem, ja się mogę zajmować tym, co on napisał i kontekstem. Ale tak się składa, że to się dzieje w kontekście takiego jednak mocnego uderzenia w naszą tożsamość, w historię, która funduje naszą tożsamość. Prawda? Z jednej strony to jest prawda, cały czas próba rewizji naszej historii, w tych najbardziej dramatycznych, największych wymiarach, czy na przykład II wojny światowej. To jest próba uczynienia z Polaków współsprawcami Holokaustu. To jest rzecz dość niesamowita, jak się przygląda temu zjawisku. To ma ogromne znaczenie. Oczywiście ta recepcja historii, takie, a nie inne przedstawienie historii, ma określone znaczenie dla naszej teraźniejszości i wypływa z określonego podejścia do teraźniejszości. To jest bardziej generalnie, to jest coś, co nazwałem kiedyś, a potem to stało się powszechną formułą, czego jestem zadowolony, bo myślę, że to jest adekwatna formuła, pedagogiką wstydu. To znaczy, my mamy się wstydzić za swoją historię. Jeśli mamy się wstydzić za swoją historię, która jest tylko brzemieniem nieprawości, głupstw, jeśli nawet nie zbrodni, no to powinniśmy się jej wyrzec, a wyrzeczenie się naszej historii to wyrzeczenie się naszej tożsamości. Ta tożsamość jest ułomna, więc powinniśmy się jej wyrzec, zrezygnować, żeby się rozwijać właściwie, czyli jak to się mówi, prawda, modernizować, europeizować i tak dalej, prawda? Odejść od tego, kim byliśmy i stać się, no kim? Europejczykami? No nie ma takiego jeszcze narodu, ale są Francuzi, są Niemcy i możemy być takimi prawie Francuzami, prawie Niemcami. Nie gorszymi oczywiście, ale tylko trochę gorszymi, bez tego brzemienia polskości.
To są takie trendy, które oczywiście się teraz pojawiają, ale no, przyklaskują im przede wszystkim tak zwane elity III RP. Te elity III RP, które w bardzo silny sposób książkę pana Łazarewicza w tej chwili wspierają, która ma ogromną promocję, którzy właściwie już chyba przestali nawet podejmować próbę odcięcia się od PRL-u, prawda? Wydawałoby się, że cóż stałoby na przeszkodzie, żeby uznać, że tamte władze zamordowały studenta. Okazuje się, że nie. Że grzebanie jak gdyby w całej tej historii i pokazywanie nie, wy nie macie racji. Poza tym, co jeszcze, to pana uwaga zresztą z bardzo świetnej publikacji, która jest odpowiedzią na tę książkę, że Łazarewicz próbuje pokazać PRL jako państwo prawa.
On tak je traktuje, to jest niebywałe i tak absolutnie konsekwentnie pisze, no prokuratorzy robili śledztwo, prawda? Prokuratorom wyszło to, a to. No coś ja mogę zrobić? Ja tylko relacjonuję. No, prokuratorzy na przykład stwierdzili w zeznaniach do prokuratury, Stanisław Pietraszko stwierdził, że nie poznałby tego człowieka, który śledził, którego rozpoznał, którego wcześniej widział, który śledził Stanisława Pyjasa. Nam mówił co innego, mecenasowi Rozmarynowiczowi, który prezentował rodzinę de facto nas.
Pietraszko, który widział, ja może tak gwoli przypomnienia tak. Państwu, prawda, którzy słuchają, który mówił, że widział Stanisława Pyjasa około 17.30 pod domem studenckim Żaczek i że zaobserwował wtedy, że ktoś go śledził.
Jakby, to tak wyglądało, jakby tego śledził. I stwierdza Łazarewicz, no cóż, my mówimy, że Pietraszko zginął potem, znowu w tajemniczych okolicznościach, no dwa miesiące później, znaleziony w czepku i kąpielówkach, mimo tego, że nie umiał pływać, miał wodowstręt alergiczny. No i tam
to
można...
Z Lewem Solińskim, prawda?
Słucham, tak, dokładnie, no, z Lewem Solińskim. I pisze Łazarewicz, no ale przecież on, miano go utopić. Ja nie wiem, dlaczego on przecież stwierdził prokuratorom, że nie poznałby tego człowieka. To byli prokuratorzy PRL-scy. Ja pamiętam, jak oni przesłuchiwali. Jak mnie jeden z tych, główny prokurator przesłuchiwał, przesuwając mi 5 na odległość paru centymetrów do nosa i mówiąc, my was wszystkich załatwimy. No więc, ale Łazarewicz o tym nie pisze, no bo to są prokuratorzy PRL-scy. Ale to jest uderzające, bo na przykład zeznania ubeków już złożone w III RP. On traktuje nieomal jako pewnik. Co więcej, nawet te zeznania wchodzą w kolizję z danymi, które mamy z ich archiwów wewnętrznych. Ale to przecież, no, mówią reprezentanci, funkcjonariusze. No to trzeba brać poważnie, jak rozumiem. Najbardziej jest to ujmujące, to oczywiście ironicznie mówię, bo to już trudno mnie uwolnić od ironii, kiedy jako niemal święte traktuje zeznania takiego agenta najważniejszego w naszym środowisku. Myśmy myśleli, to przyjaciel, to był nasz agent, Lesław Maleszka. On mówi na przykład, że jemu się zwierzył Stanisław Pyjas, że chce zrezygnować z działalności politycznej. Nikomu innemu się nie zwierzył, nikt o tym nie słyszał. Ja byłem przyjacielem najbliższym, dużo bliższym niż Maleszka, Staszka Pyjasa, ale to powiedział Maleszka i odnotowuje to Łazarewicz, tylko że po tym odnotowaniu już następny, to funkcjonuje jako fakt. Pyjas chciał zrezygnować. Już się nie pisze... Wiem to stąd, że mi powiedział agent. Nie, to już jest fakt. I tak dalej, więc zeznania agentów, zeznania tych aparatu represji.
Sztuka manipulacji
represji.
Faktami. No, nie, czasami rzeczy, nawet nie faktami, prawda?
No nazwijmy rzeczy po imieniu, tak. To jest jednak sztuka manipulacji jakoś. Naginania do swojej tezy określonej, prawda? Niby te fakty nawet w książce Łazarewicza się znajdują, liczne trwa, potem się je pomija zupełnie milczeniem. To jest uderzające, prawda? Na przykład stwierdzenie, no przecież Stanisław Pyjas był nieważną postacią. Skąd to wie autor książki? Bo mu powiedzieli, to ubecy w III RP, tak twierdzili, broniąc się, no przecież to był nikt nieważny. No tylko, że w dokumentach swoich własnych, które wysyłają, to na przykład ich agent wrzucony w nasze środowisko na początku jeszcze 1976 roku pisze, że jednym z dwóch mózgów jest Stanisław Pyjas. Ślą meldunek do centrali, że jednym z dwóch najważniejszych postaci tej opozycji jest Stanisław Piast. To jakoś tego nie bierze pod uwagę zupełnie.
On w ogóle umniejsza jakby rolę Stanisława Piasta jako opozycjonisty, czy lidera w ogóle opozycji w tamtym czasie. Wspominał pan redaktor na początku, że to jest ten czas rodzenia się takiej zorganizowanej, bo to jest po wypadkach czerwcowych w 1976 roku, po Radomiu właśnie powstaje KOR, już po śmierci Stanisława Piasta SKS. I to jest tak naprawdę ten czas, kiedy opozycja zaczyna faktycznie działać. W ogóle powstają też drukarnie, drukuje się i pisma podziemne, zaczyna to być zorganizowane, prawda? A rola, pan Łazarewicz jakby w ogóle rolę Stanisława Piasta umniejsza. Że co on tam w ogóle, dlaczego mieliby go zamordować? Przecież to nie był ważny facet.
No tak, tylko on nie tylko rolę Stanisława Piasta, oczywiście przede wszystkim umniejsza jego rolę, ale umniejsza rolę nas wszystkich.
Tak.
On nas redukuje do rzędu jakiejś takiej drugorzędnej boemy, trochę jakichś głupawych, niedoważonych
takich długowłosych
typów.
Studentów.
No takich, którzy czytać to czytają tylko grę w klasy Cortazara, może jeszcze Wojaczka. Ja czytałem to ze sporym zaskoczeniem. To jest, my w ogóle tam jesteśmy przedstawieni w ten sposób, że Ubecja nami się zajęła, no z tego powodu, żeby nic się nie działo, no to chyba z nudów nie miała co robić, no to się nami zajęła. Tak to wygląda naprawdę. Tak to w książce wygląda. My byliśmy tacy, no zajmujemy się głównie właściwie piciem, alkoholu i no i to na...
To poproszę pana o wspomnienia tamtego czasu, bo no, młodsze pokolenie na pewno no, nie ma świadomości, czym było w ogóle tworzenie opozycji, czym były spotkania, czym było pokazanie, że nie takie właśnie no, w pewnym sensie publiczne, że nie zgadzamy się na to, co się w Polsce dzieje. Jak to wtedy wyglądało? Przecież to naprawdę nie było proste, ten 76, 77 rok. Jak wyglądały spotkania wasze, jakaś organizacja, przekazywanie informacji, te pierwsze powiedzmy jakieś próby druku i literatury podziemnej, przekazywania w ogóle informacji także z zagranicy?
No trzeba zdać sobie sprawę, że to był system totalitarny, system terroru. Ten terror był uwewnętrzniony, ludzie się bali. Absolutnie się bali. To było powszechne takie doświadczenie. I w związku z tym, to pierwsze właśnie trzeba było tym przełamać ten strach, ale no, to było takie poczucie bezradności, poczucie stanu bez wyjścia. Wszyscy byli niezadowoleni z tego, co jest, ale jednocześnie mieli głębokie przeświadczenie, że nic zrobić się nie da. To był ten świat, o którym Łazarewicz pisze, że no przecież ludzie wierzyli, Gierkowie, nie wiem kto mu wierzył, wierzyli na tyle, byłem dorosłym człowiekiem w tym czasie, wierzyli na tyle, że liczyli, no może będzie trochę lepiej, może trochę można ekonomicznie lepiej
stanąć.
Ekonomicznie
głównie.
No tak, ale to ekonomiczne, to trzeba zdać sobie sprawę, co to znaczyło, że po tam latach albo dekadach pracy będzie można małego Fiata sobie kupić, albo nawet mieszkanie po paru dziesięciu latach, prawda, będzie można. To były te pułapy tych marzeń, to trzeba zdać sobie sprawę z tego, jak to wyglądało, ta sytuacja gdzieś siermiężna, biedy, beznadziei tego PRL. I strachu, cały czas strachu. No, przepraszam bardzo, jeszcze, ja nie powiem dokładnie, ale na przykład jeszcze w jakimś połowie lat 70. jeden student został skazany za to, co napisał w prywatnym liście. W prywatnym liście do kogoś z rodziny, zdaje się, brata. Inny za to, za podobną rzecz został. To sytuacja nie była, wydawało się, że za jakiekolwiek działania przeciwko, to trzeba zdać sobie sprawę, co to znaczy przeciwko, niezależne od władzy. Nas złapała po raz pierwszy Ubecja, zajęła się na początku 76 roku, jeszcze nie było KOR-u, ani żadnych innych ośrodków opozycyjnych i wrzuciła nam takiego agenta, obecnie profesora Reszczyńskiego
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zresztą stosunkowo niedawno nawet jakby przyznał się do
tak,
tego.
Tak, tak, tak. I on wrzuciła go, żeby on właśnie rozpracował, znaczy, dokładnie powiedział, co to za grupa jest. Czym myśmy się charakteryzowali? No tym, żeśmy się nieoficjalnie spotykali poza oficjalnymi strukturami, rozmawialiśmy, a nawet snuliśmy jakieś tam wizje, że ściągnąć książki, których nie można ściągnąć, żeby przeczytać.
A nawet w prywatnych mieszkaniach.
Tak. No i to było...
Podpuszczam troszkę na wspomnienia, żeby po prostu pan też jakby opowiedział, jak to wyglądało.
No więc tak,
jak
wtedy, jak mnie zamknęli, to ja byłem pewny, że już mnie zamknęli na parę lat. Byłem zachwycony, jak mi po dwóch dobach wypuścili. To wtedy właśnie Malewskie złamali. To trzeba zdać sobie sprawę, jak to wyglądały tamte czasy. Ja zostałem wyrzucony dyscyplinarnie z piątego roku studiów. I wtedy właśnie Staszek, również przy pomocy Rosława Maleczki, Staszek Pyjas, zaczął zbierać listy z protestem na roku. I to był szok dla wszystkich, że prawie cały rok podpisał. Po prostu protest, że kogoś wyrzucono ze studiów bez zdania racji, nie tłumacząc mnie dlaczego, po prostu dyscyplinarnie mnie wywalili po zakończeniu studiów. Ale potem, kiedy myśmy na przykład zorganizowali taką pierwszą akcję zgromadzenia podpisów pod takim protestem przeciwko terroryzowaniu tych robotników zamkniętych po protestach 76 roku, myśmy, dokładnie to pamiętam, bo to było nieprawdopodobne dla nas osiągnięcie, zebrali 517 podpisów pod takim listem, którym domagaliśmy się zaprzestania represji wobec nich, wypuszczenia ich z więzień, dostawali potężne wyroki, bo 10 lat torturowano ich w trakcie tych śledztwa i również pociągnięcia do odpowiedzialności tych, którzy są odpowiedzialni za łamanie prawa wobec nich. No to fakt, że udało nam się zebrać 517 podpisów pod takim, to był szok dla nas wszystkich, byliśmy zachwyceni, a bezpieka była po prostu oszołomiona. Pamiętam dla ludzi, co to znaczyło. Niektórzy podpisywali, potem lecieli, wykreślali się. To była taka decyzja na życie całe.
Oni tak się, jest. Choćby wziąwszy pod uwagę fakt, że relegowanie z uczelni mogło być de facto jedną z mniejszych jakby konsekwencji, prawda?
To był to pewien ciąg, to jednak się żyło w państwie, gdzie to wszystko było odnotowywane. Wylatywało się z uczelni, bilety. Potem się wylatywało z pracy i tak dalej. Ja to znam to bardzo dokładnie.
Wracam do tego strasznego, smutnego, ale strasznego dnia 7 maja 77 roku. Stanisław Pyjas martwy zostaje znaleziony u stóp schodów w kamienicy przy ulicy Szewskiej 7. Następnego dnia już w krakowskich gazetach pojawia się bez żadnych ekspertyz, w ogóle bez żadnych jakby informacji, obdukcji i tak dalej. Informacja, że upił się 2,6 promila.
Stanisław P. 2,6
i się zabił.
No to nawet na tamte czasy były szokujące, bo jednak no trzymano się jakiegoś porządku. No najpierw trzeba było coś stwierdzić, nikt niczego nie stwierdził. UBECIA zażądała, gazety wykonały. Dlaczego tak zażądano?
Pan go widział, prawda?
Słucham?
Pan
go widział. Ja go widziałem. Ja byłem jedynym. Bo wziąłem jeszcze swoją wczesną narzeczoną, czyli żonę obecną i przyjaciela nieżyjącego, Jacka Nowaczka, i poszliśmy najpierw tam na policję, potem dowiedzieliśmy się, że on jest w prosektorium, czy to są tam, gdzie się trzyma zwłoki.
Mm-hmm. No w tych chłodniach.
Tak. I ja przekupiłem tego człowieka, który tam był. Powiedziałem, że jestem bratem, dałem mu forsę. Tyle, żeby mu starczyło na pół litra i on pokazał nam szufladę, tą metalową ze zwłokami Staszka. Wtedy po pierwsze byłem pewny, że to człowiek w takich sytuacjach do końca nie jest pewny, liczy, że to jakieś wielkie nieporozumienie. No i że to była twarz zmasakrowanego człowieka, to wszyscy, każdy z nas miał identyczne wrażenie.
I co ciekawe, prowadzone są potem śledztwa, jest powrót w 91 roku, zresztą też chciałabym, jeśli można, żeby pan redaktor powiedział, że wtedy, kiedy szefował pan Radiu Kraków, też próbował pan wrócić jeszcze do tego tematu, jak to być powinno, rękami, głowami reporterów. Ale w ogóle te wasze zeznania nigdy nie były brane pod uwagę. Wyście państwo byli tam we trójkę, prawda? I to właściwie powinno stanowić taki kluczowy wątek, że przyjaciel wyglądał na człowieka po prostu śmiertelnie pobitego. I okazuje się, że to w ogóle nikogo nie obchodziło.
Nie, to obchodziło. Prokuratorów to bardzo obchodziło, tych, do których ma pełne zaufanie Łazarewicz, bo oni cały czas mówili, ale przecież, a pan się tak dokładnie zna. A czy pan ma wykształcenie medyczne? Przecież nie ma takiego wykształcenia. To mogło być coś innego. Jeszcze nawet nie przyszło im do głowy, że to było coś, co już teraz wie, Łazarewicz, że to był efekt sekcji zwłok, tylko wtedy mówię, a przecież to mogło być coś zupełnie innego. A przecież pan wie na pewno, jak to wypoby nadbiegi. Ja mówię, no ja w życiu widziałem wielu pobitych ludzi i jakoś dokładnie się orientuję. No i nie da, oni po prostu usiłowali przy przesłuchaniach, usiłowali wymówić ze mnie, no i usiłowali, to na tym im zależało, żebym podpisał, że nie jestem pewny. Że nie jestem pewny, że to, co widziałem, to są ślady pobicia. To ich tylko interesowało. I to nie zawsze było przyjemne, jak mówię. To nie zawsze było tak naproszone, dlatego może to inaczej. Tylko co jest? Nie podskakuj. Chcesz naprawdę oberwać? No to byli ci prokuratorzy, na których zeznaniach, znaczy przy świadectwach opiera się Cezary Łazarewicz.
Obecnie. Pisarz, publicysta Cezary Łazarewicz. Ale mamy już początek lat 90. Wydaje się, że wtedy sprawa powinna być naprawdę wyjaśniona. Żyją jeszcze świadkowie. Tak się znowu nie dzieje.
No tak, to jest w sumie nieodległy czas, bo to jednak 13 lat
no
nawet.
Oczywiście. Jakaś klątwa trzeciej RP.
No klątwa trzeciej RP, no to niestety nie tylko w tym wypadku, bo to jest w ogóle problem. Trzeci RP, no trzecia RP jest kontynuacją PRL-u. Tak jak mówiliśmy na samym początku, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak chętnie się przyjmuje te wszystkie działania służące szminkowaniu PRL-u, wybielaniu go. No bardzo prosto. Po prostu mamy ciągłość środowiskową, ciągłość establishmentu, elit PRL-owskich i trzeci RP. W 1989 roku dokoptowano do tego część elit Solidarności. To oczywiście proces był bardziej skomplikowany, bo komuniści zostawili władzę, przenieśli ją w wymiar ekonomiczny, ale nie tylko ekonomiczny. To było, pozostali na wszystkich ważniejszych stanowiskach w państwie. Potem umożliwiło im to przejęcie władzy politycznej. I to jest reprodukcja na paru poziomach. To jest reprodukcja, prawda, taka wręcz rodzinna, możemy obserwować. To jest zdumiewające, jak to jest trwałe. A więc no, broni się pamięci o przeszłych pokoleniach, a więc i o swoim miejscu społecznym w nadrobinie społecznej. Ale to mnie środowiskowe...
okazuje, że korzenie są ważne.
No, to ja o tym dość dobrze wiem. To nam się to mówi, że jesteśmy monadami, samotnymi jednostkami, samym stwarzającymi się, ale kto ma trochę jakiejkolwiek elementarnej wiedzy o procesach społecznych, doskonale wie, że to jest bujda. Ale to również jest środowiskowe. Zwróćmy uwagę na takie najważniejsze środowiska, na przykład prawnicze, sędziowskie. Ale czasami to jest zdumiewające w tej książce Łazarewicza, też uderza. Otóż obecny szef Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. Nie wiem, zapomniałem, jak się nazywa, w książce Łazarewicza, który opowiada o tym, jak to ówczesny szef Zakładu Medycyny Sądowej, ja nie wiem, czy on w 77 był szefem, w każdym razie był tym jednym z głównych rzeczników, na podstawie którego orzeczenia uznano sprawę za wypadek.
Czyli niejaki pan Marek.
Tak, pan profesor Zdzisław Marek. I ten, że jakiś to on nieposzlakowany i że właściwie w Radiu Kraków, bo ja zleciłem tę audycję, znaczy zrobienie po prostu reportażu i te dziennikarki, które to robiły, zadzwoniły do Marka. Ja mówiłem, żeby wszystko nagrywały, nie informując o tym. To i on tak, to się arogancko powiedział, że nie będzie odpowiadał, natomiast, ale powiedział. A to i przecież jasne, że ktoś Pyjasowi dał w mordę. Cytuję dokładnie, bo zapamiętałem. Po czym na pytanie jeszcze dwukrotnie to powtórzył. W sumie trzy razy powtórzył, to jasne, że Pyjasowi ktoś dał w mordę. No więc, przepraszam bardzo, jeżeli mówi to człowiek, na podstawie którego badania uznano sprawę za wypadek, no to jest to sprawa co najmniej wymagająca wyjaśnienia. Prawda? Który nic jakoś nie wspominał o tych swoim orzeczeniu na ten temat. Mówi, to nic się nie zdarzyło w tym czasie. Ta audycja, ten reportaż jest pierwszą próbą podjęcia sprawy Stanisława Pyjasa. I obecny, dzisiejszy szef Zakładu Medycyny Sądowej mówi, to zmontowane jakieś te, na podstawie zmontowanych jakichś kawałków oskarżono profesora nieposzlakowanej opinii Zdzisława Marka o jakieś rzeczy, a przy to był montaż. Nie, żadnego montażu. Ta audycja jest tutaj w Radio Kraków. Można sprawdzić, śladu montażu tam nie ma. Przecież ja nie byłem taki idiota, żeby montować takie rzeczy. To jest in extenso, widać to wyraźnie. Ale ja to tylko wspomniałem nawet nie po to, żeby mówić o Marku, tylko żeby powiedzieć o obecnym szefie Zakładu Medycyny Sądowej, który mówi nieprawdę. No to będę na nieprawdę. Autor wie o tym, że to nieprawda, nie reaguje, że to było montowane. Inny jakiś...
To jest tak, na powoływanie się w zeznaniach, no choćby Maleszki, prawda? No tak, gdzie potem to, co pan mówił, prawda? Że potem w ogóle nie pojawia się odniesienie do tego, że, no, że to był tajny współpracownik.
Tak,
że jakby,
tylko, że tutaj,
to wszystko, co on mówi, ma zupełnie wtedy inny wymiar.
No tak, tylko że tutaj to jest ewidentny fałsz.
Tak.
To jest ewidentny fałsz, że nic nie jest montowane. No i jakiś dawny pracownik Zakładu Medycyny Sądowej pisze do Gazety Wyborczej. Znowu bardzo podobny list opublikowany jeszcze przed sprawą Azarewicza, ale ewidentnie także zmontowane czasowo. No, nikt mi nie powie, że to przypadkowo, że parę dni przed opublikowaniem książki Azarewicza jakiś człowiek, doktor Zakładu Medycyny Sądowej pisze, jak tutaj jaki nieprawdziwa historia, mit o Pyjasie jakoby zabitym przez SB, który zginął na skutek wypadku, a wybitny znawca, prawda, profesor Marek został zaszczuty za to, że mówił prawdę i że pokazywał sprawę jak było. I to mu puszcza Gazeta Wyborcza, bez żadnych
komentarzy. To jest taki wielowątkowy, wielotorowy fałsz, prawda? Z każdej jak gdyby możliwej strony.
Tak, ale
strony.
To jest właśnie ciekawe, że jak to, dlaczego ci obecni pracownicy, dlaczego oni bronią tak bardzo Marka? A to nie jest jedyna historia. Ja mogę dużo opowiadać o Zdzisławie Marku, którego przedstawia tu jako postać no, nieposzlakowaną nieomalże Cezary Łazarewicz i wspomina owszem, że on w książce Jana Józefa Lipskiego Kor jest przedstawiany jako bardzo źle, jako ubecki, no bo to jest ta sprawa z Pyjasem, ale nie i wspomina coś o Brożynie. To była inna sprawa zabitego, zatłuczonego przez milicję robotnika w 76 roku i Marek tam znowu był ekspertem i znowu stwierdził, że to jest wszystko nieprawda. I
w ogóle się wywrócił?
Że, nie, że to kto inny, że to nie to, że, te, że nie te ślady, że to, prawda. Ale to nie tylko. Tu znowu to był ekspert profesor Zdzisław Marek, który historia to była bardzo sławna w połowie lat 80. w Krakowie, oczywiście zapomniano już o tym, sprawa księdza skoniądznanego, księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, który był znanym księdzem wtedy opozycyjnym, został napadnięty w swojej piwnicy, pobity i poparzony jakąś substancją. I na podstawie ekspertyzy Marka sprawę umorzono, bo on stwierdził, że to był, wszystko wskazuje na to, że był atak epilepsji u księdza, który się wtedy czymś poparzył widocznie. A to jeszcze nie wszystko. To wyrzucono go, już to nie będę rozwijał za dużo, wyrzucono go z jego pozycji, dlatego że odmówił obdukcji studentom pobitym przez ZOMO. Ta obdukcja się zaczęła, ale on interweniował, przegonił tych studentów, przerwał ją. Już sam koniec lat 80. I mógłbym sobie tak opowiadać, ale wspomina o tym Łazarewicz i tłumaczy to czym? Relacją Marka, który mówi, że to nieprawda, to nie on właściwie, to jego podwładny. No jasne, skoro Marek tak mówi.
Na kim się opiera Łazarewicz? On ma jakichś świadków, prawda? Po tylu, tylu latach w tej chwili.
No, świadków takich, jak mu są wygodni. Tacy, którzy nie są wygodni. No, to jest ta historia na przykład ze Stanisławem Pietraszką, o którym mówiłem. To jest po prostu coś niebywałego, bo on tutaj zbija wszystkie argumenty, tylko że, jak się przyjrzeć, to cała sprawa, całe uzasadnienie tego, że to wypadek, zbieg okoliczności nieprawdopodobny ze śmiercią Pietraszki, tego, który widział Staszka i śledzącego go człowieka.
Tak, wspominał pan redaktor.
To jest jeden świadek, który milczał przez 45 lat, a nagle się objawia i mówi o sobie, że był przyjacielem Pietraszki i wszystko wie. Ileś spraw było podnoszonych jako no co najmniej wątpliwych, no nie tylko wątpliwych, ale budzących zdumienie właśnie to, że dlaczego Pietraszko został znaleziony w tym czepku i w kąpielówkach, skoro nie umiał pływać, nie kąpał się. A on wszystko wie, opowiada, że a to był taki obyczaj Pietraszki. Tylko dlaczego nie mówił tego przez 45 lat? No to będę, jak tylko to przeczytałem, zacząłem dzwonić do tych, z którymi mam kontakt, którzy znali Pietraszkę i mieszkali wtedy w Żaczku, bo on stwierdza, cały Żaczek o tym wiedział. No, chyba nie cały, bo ci, na których ja trafiłem, nic o tym nie słyszeli. Można powiedzieć, no dobra, no, upłynęło wiele lat, zapomnieli, ale ten doskonale pamięta, tylko że milczał przez 45 lat, a Łazarewicz go nie pyta, dlaczego milczał przez te 45 lat. No ale to tak mógłbym te historie, tę historię kontynuować, bo te, zaufanie do tego, co ubecy mówią, jest zdumiewające po prostu. Jest historia jeszcze jednej śmierci. Otóż pewien bokser, to trzeba by... Węclewicz, Marian Węclewicz.
Też spada agent, ze schodów.
Agent, tak. Agent SB chwali się swojemu kumplowi od kielicha. Zabrakło im na pieniędzy, wypili po 50, nie dopić się w knajpie pod filarnikami. Mówi, że oni mi są winni za pobicie Piasa jeszcze pieniądze. Ja pójdę do niego, wymienia kogo opisuje, idzie do niego, no i idzie, trafia, jest przyjęty przez tego, a potem spada ze schodów i ginie na miejscu. I Łazarewicz to wszystko wyjaśnia. No wszystko bieg okoliczności, proszę państwa, żadne takie. A w ogóle ten, który zeznał, mu się Węclewicz właśnie opowiedział mu o tym, że za pobicie Piasa mam dostać pieniądze, to był mitoman. To był mitoman, skąd wie o tym Łazarewicz, albo szef ubecji o tym mówił, Bill. W 90 latach już przesłuchiwany. Mówił, że to był mitoman, proszę bardzo, jakim. Ale nie dowiaduje się Łazarewicz, dlaczego temuż mitomanowi za jakieś brednie zażądał, przyszedł z meldunkiem, za który zażądał 10 tysięcy złotych. Wtedy średnia pensja no to była pomiędzy 2 a 5. On zażądał 10 tysięcy złotych, obiecano mu zapłacić całość, na razie pierwszą raz tylko 5 tysięcy. Więc za jakieś brednie jakiegoś człowieka obłąkanego, policja mu płaci 5 tysięcy, znaczy pensję wysoką miesięczną.
Jak prawdopodobnie mogły wyglądać fakty, czyli to rzeczywiście, co się stało ze Stanisławem Piasem. Wspominał pan redaktor o zdarzeniu z księdzem Isakowiczem Zaleskim, który zresztą potem w latach 2000 otrzymuje taką kasetę jeszcze VHS, prawda, dociera do tych IPN-owskich materiałów i to odtworzenie tamtej sytuacji, ale to jest jakby zupełnie inna historia. Natomiast powtarza się też piwnica jakby w jednym i drugim, prawda? Bo jak było ze Stanisławem Piasem, bo jest to przeświadczenie, że to się musiało stać w tej kamienicy, ale nie na schodach.
Otóż najbardziej taki ciąg precyzyjny, prawdopodobny zrekonstruował prokurator Krzysztof Urbaniak, obecnie wiceprokurator naczelny, który zajmował się bardzo długo sprawą i on doszedł do wniosku następującego. Po pierwsze, z tym wszyscy się zgadzają, ciało Piasa nie mogło leżeć w tym miejscu, gdzie leżało, gdyby spadł ze schodów. Po drugie, on nie mógł przepełznąć, czego nie wspominał, jakoś się przemieścił. Nie mógł tego zrobić, bo obrażenia, co też się zgadzają ci biegli, obrażenia, które poniósł, powodowały utratę świadomości. Także on po prostu był nieprzytomny i nie mógł ruszać się w ogóle w żaden sposób. A więc 2 metry od miejsca, gdzie znaleziono Stanisława Piasa, były takie drzwi wahadłowe na podwórko. Tam była taka kawiarnia, obok kawiarnia kropka, a tam była piwnica, która należała do tej kawiarni. Tam pracował bardzo głośno generator. Nic nie można było usłyszeć. I on wnosi, że tam został pobity Stanisław Piasa, zwłaszcza, że potem pracownicy tej kawiarni widzieli okulary, ale bali się, mówicie, na ten temat, bo bali się ubecji wtedy. Co więcej, tam też są takie wysokie kamienne schody, więc wszystko wskazuje, że tam się to stało, być może go jeszcze zrzucono tam z tych schodów, a potem porzucono tam. Jest ileś danych, które by świadczyły o tym.
Nie ma odcisków palców.
Dlatego, że wytarto wszystkie odciski palców. Znowu Łazarewicz stwierdza, że a to milicja jakoś niechlujnie się zabrała, kiedy już powiedziano, i kiedy się zabrała parę godzin po tym do roboty, by się dowiedziała, że sprawa ważna, to już odciski były zatarte. Nie było odcisków. Zostało trochę, kilka zatartych tak, że było widać, że jakieś są, ale także nie można było zidentyfikować. Jeden odcisk jedynego człowieka, który bardzo wcześnie rano wstał, wyszedł i się oparł. Jeżeli by on spadł, to powtarzam, podobno 2,5 piętra. Tam było zepsute światło, absolutnie ciemno, nie dochodziło znikąd światło. Każdy, kto wchodził po tych schodach, najbardziej trzeźwy, trzymał się poręczy, ściany i tak dalej. Tutaj żadne, są wytarte, kto wyciera, po co wyciera te odciski palców. Nie słychać było żadnego hałasu. Mógłbym tam kontynuować te okoliczności. W każdym razie to wszystko spowodowało, że Krzysztof Urbaniak, prokurator Krzysztof Urbaniak stwierdził, że ta został podrzucone tam zwłoki, zostały wytarte wszystkie tam ślady, właśnie odciski palców, żeby nie... No i właściwie tyle.
Ta książka, którą teraz napisał pan Łazarewicz, to taka myśl, która w tym momencie przyszła mi do głowy, jak pan redaktor to mówi, że śmierć Stanisława Pyjasa, choć no, był jednostką, ona staje się jakby taką bazą kłamstwa, na której zbudowano trochę trzecią RP, bo my jesteśmy w 2023 roku i znowu powstaje publikacja, która nas cofa jak gdyby do tych przekazów PRL-owskich. Znaczy jest to dość przerażające.
Ale my cały czas żyjemy w świecie, którym się cały czas zakłamuje ten PRL. Bo z jednej strony mówi się, no, totalitaryzm, zły komunizm, ale przecież to nie był tak. A ci, którzy robili ten komunizm, no to sprawa dwuznaczna. Okazuje się, to wszystko było takie niejednoznaczne. A Jaruzelski, no przepraszam bardzo, no okazuje się, że Jaruzelski
uratował nas przed wkroczeniem
Sowietów, prawda? Mm-hmm. Wychwalamy różne... Bauman, no przepraszam bardzo. Postać, która, abstrahując od tego, która czy nie uczestniczyła w ściganiu polskich patriotów, prawda, w tych formacjach. Mało tego, w wywiadzie już tam w 2006 czy 2007 roku dla Guardiana powiedział, że no jego działalność była taka jak działalność antyterrorystów w tej chwili. Prawda? On walczył z faszystami w Polsce. Czyli...
No ale panie redaktorze, to jest kwestia jakiegoś relatywizmu, bo ci młodzi ludzie teraz, oni nie pamiętając w ogóle tamtych czasów, jak pan opowiada, gdzieś dzisiejszy student mogłoby mu w ogóle przyjść do głowy coś podobnego, to co zresztą pan zrobił po śmierci Staszka Pyjasa, stojąc i przerywając juwenalia, to nie wspomnieliśmy o tym, ale to były akty naprawdę nieprawdopodobnej odwagi w tamtym czasie. I to wszystko gdzieś się rozpływa. I taki pan Bauman opowiada takie rzeczy i ci młodzi ludzie już nie mają punktów odniesienia.
No, o to między innymi chodzi. O to między innymi chodzi, bo mówiliśmy o tym. Chodzi o to, żeby po prostu podważyć tą tożsamość Polaków. Powiedzieć, że PRL, no to był właściwie nasz
fajnie
system.
Było. Trabant, kartki.
No i właśnie jednym się nie podobał, a innym się podobał. No tak jak teraz właściwie, jaka to specjalnej wielkiej różnicy nie było. Solidarność. To przecież był niesamowity fenomen. To było zjawisko, które każdy historyk na świecie, jak się patrzy na to, to przeżywa, prawda, jakieś uniesienie. To jeden z najbardziej niezwykłych ruchów w historii, w historii
ludzkości.
Który
wziął nazwę z SKS-u, stworzonego przez państwa, w sensie, tak? Studencki Komitet Solidarności.
Pierwsi to wprowadzili w obieg publiczny, ale to się trochę narzucało. Znaczy właśnie o to chodziło, żeby odbudować Solidarność, bo totalitaryzm polega na tym, żeby ją zniszczyć, żeby zostawić samotnych ludzi wobec molacha władzy. W tej chwili nam się też mówi o tym, tylko nam to się sprzedaje jako emancypacja, że mamy, prawda, sami się uwolnić. A tam po prostu była aparatura do miażdżenia tych wszystkich więzi, pozostawiania samotnych ludzi. I ta solidarność, pamięć o solidarności w ogromnej mierze została zaprzepaszczona właśnie tak, relatywizowana cały czas. Prawda? I to teraz, bardzo charakterystyczne, przenosi się na obecną wojnę polityczną, na obecny konflikt polityczny, co jest fatalne zupełnie. To jest taka jedna z bardziej obrzydliwych postaci politycznych III RP. Mówił, że zajmował się głównie niszczeniem godnościowych podstaw prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Chodzenie jakiego osobnika o świńskim ryju, gumowym penisie. Odwołuje się do jego rekwizytów własnych. Ten osobnik nazywa się Pelikot, nieważne. Ale to uderzenie w godnościowe podstawy, to jest właściwa formuła. To jest uderzenie w godnościowe, podważenie godności, prawda, czegoś. No, takiego właśnie umniejszanie, deprecjonowanie, relatywizowanie.
Polityka wstydu.
Tak. Pedagogika wstydu. I tutaj zresztą bardzo charakterystyczne, że ubecja, ta nowe pokolenie tej ubecji, czym oni się różnili od tych opozycjonistów, ci sami studenci, no, się zdawało dość fundamentalnym wyborem się różnili, ale w jego opowieści to tacy mili chłopcy, zapomina, że jeden z tych miłych chłopców, na przykład Grzegorz Piotrowski, który zabił księdza Popiełuszkę. No ale, no, prawda.
Wspominał pan o tym momencie w 1989 roku, 1989 roku, no, który no, dał początek jakby temu wszystkiemu, w czym jesteśmy. Mamy 4 czerwca i mamy ten 4 czerwca i ten wielki marsz, wielki pochód. Co ci państwo świętowali? Trudno właściwie powiedzieć, bo mamy potem 4 czerwca, kiedy upada rząd Jana Olszewskiego, czyli właściwie jedyna wtedy próba tak naprawdę zerwania z przeszłością. A te środowiska, o których pan teraz powiedział, właśnie tego 4 czerwca jadą do Warszawy i świętują. Co świętują?
No właśnie, to jest pytanie, co oni świętują. Bo z jednej strony 4 czerwca dla mnie też jest ważne. Ja pamiętam te wybory, to były bardzo ważne wybory. Polacy się, prawda, jakoś obudzili. Ale tutaj to wszystko jest jakieś dwuznaczne, bo oni świętują razem z ubekami. Jednym z ich istotnych postulatów jest przywrócenie przywilejów ubekom. Powtarzam, przywilejów. To nie chodzi o to.
Głośno jest to przez Donalda Tuska zresztą artykułowane na spotkaniach.
I w związku z tym to jest szokujące, prawda, że tutaj nagle okazało się, że to powstał jeden wspólny obóz. Co bardzo jest ciekawe i paradoksalne w przypadku Gazety Wyborczej, która co jakiś czas mniej, ale jeszcze co jakiś czas odwołuje się do swojej martyrologii. Ale swój prestiż oparła na tym, że twórcy Gazety Wyborczej walczyli z komuną dzielnie i, prawda, opierali się w imię, prawda, demokracji, wolności, podmiotowości. Ale okazuje się, że ta komuna nie była taka straszna, system nie był taki straszny, ubecy nie byli tacy źli, no to przecież to gdzie tu te zasługi? No skoro nie było to nic takiego strasznego. Jedni, po prostu były różne drogi do wolności. Jedni, prawda, walczyli o wolność siedząc w więzieniu, a drugi pilnując tego więzienia. Jeden był Jaruzelski, a drugi był, prawda, kto inny siedział, to działacze Solidarności. I okazuje się, że to na to samo wychodzi. To ja się pytam, no to skąd się biorą te zasługi i ten prestiż tegoż środowiska? Ale oczywiście oni nie wyciągają ostatecznych konsekwencji, co jest ciekawe w książce Łazarewicza, bo jak on pokazuje tą historię, to jednocześnie wychodzi, że Jacek Kuroń, który jest takim dla nich taką postacią emblematyczną, był manipulantem. Przedstawił wypadek jako dla celów politycznych, jako zbrodnię. No więc to powinno być punktem wyjścia do rewizji oceny postawy Jacka Kuronia. No ale do tego się nie posuwają ci autorzy. Tych niekonsekwencji tam to znajdziemy bardzo dużo.
To są te ikony tego środowiska, których nie wolno ruszać. No okazuje się niestety, że pewnie można powiedzieć w cudzysłowie, no ale ikoną też stają się tajni współpracownicy. Ja właściwie ciekawa bardzo jestem opinii i obserwacji pana redaktora. 10 lat temu jeszcze, 15 to już na pewno, jeżeli się ktoś dowiadywał, że ktoś był tajnym współpracownikiem, to było jednak w ludziach takie przeświadczenie, że bycie donosicielem, najprościej mówiąc, w sposób donosicielem jest rzeczą najbardziej obrzydliwą z możliwych. Jeżeli w tej chwili pojawiają się ludzie, którzy gdzieś też na tych wiecach wyborczych totalnej opozycji są i oni byli tajnymi współpracownikami albo wprost pracownikami Służby Bezpieczeństwa, nie ma w ogóle takiego społecznego oburzenia.
No właśnie, doprowadzono do tego. Ta relatywizacja doprowadziła do tego. Ja przypomnę taką anegdotkę. No to moja znajoma dziennikarka rozmawiała ze swoim znajomym Gazety Wyborczej. To już ileś lat temu była, ale właśnie który się zachwycał właśnie Maleczką jako takim wspaniałym redaktorem. Ona mówi, ale czy ty wiesz, że on był agentem takim? A on mówi, i jeszcze ta fascynująca przeszłość.
No tak, rzeczywiście. Nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać. Może już tak kończąc, jak jesteśmy w Krakowie, to jeśli chodzi o lustrację, to przecież na pewno pan redaktor to znakomicie wie. A nie wiem, czy państwo pamiętają potworną awanturę na Uniwersytecie Jagiellońskim, kiedy mieli się profesorowie zlustrować.
No,
jaki to był skandal w ogóle, jaki to był protest, jaki to był... No w ogóle jakżeż ruszać takie ikony wiedzy i nauki.
No tam i cały czas nie tylko chodziło o to, ale właśnie cały czas była taka historia, no że przecież to sprawa taka niejasna.
Albo mówiłem, ale nic złego nie powiedziałem.
Tak, to charakterystyczne. Tak. Niech mi udowodnią, co złego, jakie złe konsekwencje przyniosło to, co ja mówiłem. No ja bym mógł powiedzieć, że cokolwiek mówili, to było bardzo charakterystyczne, bo z bardzo drobnych rzeczy montowała później bezpieka takie działania, takie operacje, które tym biednym złapanym tą sieć dawały takie poczucie śledzenia i takiego pełnej
tego,
kontroli
że się
życia.
O tej osobie co, wszystko wie,
wszystko wie, właśnie. Ale to... tu w książce Lazarewicza jest bardzo ciekawe, bo on jest wyraźnie zafascynowany Rysławem Maleczką. Ja nie twierdzę, że to nieciekawa postać. To jest ciekawa. Ale to nie znaczy, że dodaje się do usprawiedliwienia. Ale on przemilcza te co bardziej drastyczne rzeczy, o których wie. Takie operacje, którą sam proponował, jak niszczyć swoich przyjaciół, znaczy tych, którzy byli, jak wsadzać ich do więzienia za przestępstwo pospolite, to były jego pomysły. Jak pisał o rozmaitych prywatnych sprawach rozmaitych osób, u płci obojga ze swoich, po to, żeby dawać ubecji możliwość oddziaływania. O tym oczywiście Lazarewicz się chwali, że przeczytał. Skoro przeczytał, to wie. Ale o tym już nie...
Nie, oczywiście pisząc książkę nie pomyśli o tym, żeby choćby z panem redaktorem rozmawiać, czy też
nie,
jeszcze...
Nie, porozmawiał ze mną, ale bardzo krótko, na książkę, ale
tak, tak,
o nic ale mnie nie pyta w żadnych
takiego,
sprawach
kontrowersji. Tak, co mogłoby, że tak powiem, zmienić postawioną tezę. Panie redaktorze, bardzo dziękuję. Cieszę się, że
dziękuję
udało
bardzo.
Się spotkać w Radiu Kraków właśnie. Redaktor Bronisław Wilcznań, publicysta, pisarz, był gościem programu Po co nam historia? Magdalena Drochomirecka, bardzo dziękuję. Raz jeszcze dziękujemy państwu
dziękuję
i do usłyszenia za tydzień.